Jakie życzenia składaliśmy wczoraj w młodej parze? Jakie ogólnie były to życzenia? Życzyliśmy im czegoś złego? Życzyliśmy im wszystkiego najlepszego, wszystkiego to, co dobre. I mówiąc to, myśleliśmy o tych rzeczach, które w takim potocznym znaczeniu są dobre. Gdy sobie składamy życzenia, gdybyśmy mieli sami sobie złożyć życzenia, to jakie to byłyby rzeczy? Czego byśmy sobie życzyli? Tego, co dla nas jest dobre, co my uważamy, że jest dobre. A chciałem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli do Słowa Bożego, do Księgi Kaznodziei Salomona, 6 rozdziału, do wersetu 12, który brzmi tak. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Któż wie, co jest naprawdę dobre dla nas? My wiemy, co jest dla nas dobre, ależ to przecież oczywiste, co jest dla nas dobre. Ale Słowo Boże daje nam tutaj taką zagwozdkę, taki znak zapytania. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Lubimy jednoznaczność w naszym życiu. Lubimy takie sytuacje czarno-białe. To jest dobre, a to jest złe. I szybko podejmujemy decyzję i oceniamy, że coś jest dobre dla nas, coś będzie dla nas dobre, albo coś będzie dla nas złe. To na pewno jest dobre, a to drugie na pewno jest złe, twierdzimy. I lubimy w takim świecie się poruszać. Mając na uwadze to tajemnicze słowo, któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takim kilku sytuacjom, w którym się pojawia to zero-jedynkowe myślenie. To takie, że jest tak albo tak, tak albo nie, czarne albo białe. Weźmy na przykład chorobę i mówimy, choroba jest zła, zdrowie jest dobre. Zasadniczo tak myślimy. Wychwalamy zdrowie. Życzymy sobie zdrowia. Mówimy, najważniejsze jest zdrowie. A jak już ktoś sięga 50 i dalej, to już w ogóle tak naprawdę już inne pasje go tak nie obchodzą i zamierają te rozmaite namiętności w człowieku i tylko myśli, żeby zdrowie było. Choroba jest zła. Z pewnością jest zła. Ale czy na pewno tak jest? Niedawno rozmawiałem z Gabrielem o królu Hiskiaszu i o tym, że jemu się przytrafiło, że zachorował, śmiertelnie zachorował. Mamy tę historię zapisaną w II Księdze Królewskiej, 20 rozdziale. Jak zachorował i Bóg mu powiedział, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. To on zaczął płakać, lamentować, oj, 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 o Boże, zmiłuj się, zmiłuj się. I Bóg, jak wynika z tej historii, przedłużył mu życie. Przedłużył mu życie o 15 lat. I mieliśmy taką refleksję, czy lepiej byłoby mu umrzeć w tym czasie, kiedy Bóg powiedział, że już czas, żeby umarł. Bo potem, jak ktoś czyta, a możemy doczytać to w Biblii, że wiele błędów popełnił i sobie zmarnował piękne świadectwo. Przez to, że tak jęczał do Boga, żeby mu przedłużył życie, żeby jeszcze mógł żyć, żeby jeszcze mógł żyć. Więc czy choroba zawsze jest zła, a zdrowie zawsze jest dobre? Mamy przykład apostoła Pawła, który napisał do Galacjan w 4 rozdziale, 13 wersecie. Wiecie przecież, że z powodu choroby ciała zwiastowałem wam za pierwszym razem Ewangelię. A, to znaczy, że Galacjanom zdarzyło się poznać Boga, poznać Jezusa Chrystusa dzięki temu, że Paweł Święty zachorował i tam im głosił Ewangelię. Gdyby był zdrowy, to nie wiadomo, gdzie by był. Może byłby już w Ameryce. A on został tam, bo nie domagał i został i głosił im w tej chorobie Ewangelię i oni uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Czy więc choroba jest zawsze zła, a zdrowie zawsze dobre? Tak, zdrowie jest dobre. Nie chcemy tu powiedzieć, że zdrowie jest złe. Dzięki Bogu za zdrowie. Dzięki Bogu, że On uzdrawia, że dał dar Ducha Świętego, dar uzdrawiania, że Jezus chodził i uzdrawiał chorych. I to jest wielka prawda, wspaniała prawda. My się z nią cieszymy, do tego dążymy. Ale czy zawsze jest tak, że choroba jest zła, a zdrowie jest dobre? A weźmy przykład Bartka, który dzisiaj składał nam poruszające świadectwo. Nie chcę za niego tego mówić, on zresztą wiele powiedział, ale ja jestem poruszony, Bartku, i zbudowany, bardzo zbudowany. Jesteś trochę już innym człowiekiem niż byłeś, bo coś takiego nas przerabia, coś takiego nas kruszy, coś takiego daje nam czas, że stajemy się bardziej podobni do Jezusa. Inna zero-jedynkowa sytuacja. Dostatek jest dobry, niedostatek jest zły. Tak myślimy? No nie zawsze, bo już trochę już żeśmy Biblii poczytali trochę już, nie? Już trochę tego światła Bożego do nas dotarło. Ale zasadniczo, tak w pierwszym odruchu, to myślimy, że jak pełno w kieszeni i na koncie, to jest ok, a jak jest, to niedobrze, to niedobrze. Tak myślimy, tak wielu ludzi się modli do Boga. Tak zawsze, jak już trochę pieniędzy brakuje, to szybko do Boga, a jak mają pełno, no to się cieszą po prostu. Więc skoro by miało tak być, że dostatek jest zawsze dobry, bogactwo jest dobre, niedostatek jest zły, to dlaczego Słowo Boże każe w liście Jakuba w 5 rozdziale bogaczom płakać? A teraz wy bogacze płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły, złoto wasze i srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Nagromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Skoro bogactwo jest dobre, to dlaczego Bóg każe im płakać nad sobą, nad tym stanem, w jaki popadli? Jest wiele innych miejsc, które o tym mówią. Inny przykład zero-jedynkowego myślenia. Życie w pojedynkę jest złe, związek małżeński jest dobry. Tak myślimy? Wielu tak myśli. Wielu ma taki prosty wniosek. Wam to dobrze, bo wy macie kogoś. Mnie to jest źle, bo ja jestem sam. Ach, jak źle jest samemu. Jak jest bardzo źle być samemu. A pomyślmy, czy Ananiasz i Safira tak by skończyli, jak skończyli, gdyby nie byli razem w małżeństwie? Warto o to pomyśleć, bo to było takie małżeństwo, które się razem ugadało, że będą kłamać. I jedno drugie podtrzymało w tym. Gdyby Ananiasz był sam, albo gdyby ona była sama, nie wiemy, jakby to się potoczyło, ale to małżeństwo okazało się toksyczne, okazało się złe. Wzajemnie się pogrążyli, pomogli sobie. Biblia mówi, że nie należy zawsze tak czarno-biało widzieć sytuacji. Bo na przykład przy powieści Salomona 21:9 jest napisane: lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu. Lepiej gdzieś tam w kącie, gdzieś tam na klatce schodowej na ostatnim piętrze niż we wspólnym domu z wieloma pokojami, ale z kobietą swarliwą. Radzi ci cały czas suszyć głowę, że to nie zrobione, że kafelki nie położone, że to nie naprawione, że trawnik nie wykoszony, że takie różne inne rzeczy. lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i żędną, mówi Słowo Boże. Czyli, że nie ma nic wokoło, tylko piach, skały. Lepiej tam niż we dwoje. Nie chcemy powiedzieć, że we dwoje jest źle, bo lepiej dwóm niż jednemu, mówi Słowo Boże. I bardzo dobrze, gdy możemy mieć przy sobie zgodnie z wolą Bożą partnera. Bardzo dobrze. I dziękujemy Bogu i cieszymy się z waszego małżeństwa również, Magdo i Andrzeju. Cieszymy się. Błogosławimy was. Oby się tak zawsze działo, żebyście widzieli dobro wynikające z waszego związku. Ale dzisiaj próbujemy poszerzyć nasze horyzonty, żeby spojrzeć, że nie zawsze jest tak, gdy jesteś samotny, to jest dla ciebie złe. Czasem może być inaczej. Jeszcze inny przykład. Radość jest dobra, smutek jest zły. Zero-jedynkowe myślenie. No bo Biblia mówi, radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Dużo mówi o tym, żeby się weselić, że mamy weselić się przed obliczem Bożym, dziękować Mu, z weselem przychodzić przed Jego tron. Tak, tak mówi. Ale czy to znaczy, że zawsze wesele, radość jest lepsze niż smutek? Nie, Biblia mówi, to już pewno niektórzy już mają to w głowie, lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady. Dla niektórych było lepiej wczoraj pójść gdzieś tam na cmentarz, niż na wesele do Magdy i Andrzeja. Tak mówi Słowo Boże, bo tam, w tym domu żałoby widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Jak się cały czas śmiejesz od ucha do ucha, jak cały czas tylko wesołość, to z sercem niekoniecznie dzieją się dobre rzeczy. Jeszcze inny przykład. Fizyczna sprawność jest dobra, kalectwo jest złe. Ja normalnie tak myślę, tak naturalnie mi przychodzi, że sprawność to jest super, to jest dobre dla człowieka, a jak jakieś kalectwo by się mu się przytrafiło, to już jest złe. I tak niektórzy patrzą na Kazika i mówią, oj, szkoda Kazika, ubolewamy nad bratem Kazimierzem, bo jemu się tak przytrafiło, że jest niesprawny. Zero-jedynkowe myślenie. A chciałbym, żebyśmy dzisiaj przełamali ten sposób myślenia. Bo to Pan powiedział w Ewangelii Marka w 9 rozdziale, czytamy, jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką, czyli bez ręki, do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony. Co jest lepiej? A jeśli cię gorszy twoja noga, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota wiecznego, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła. Co jest lepsze? Pełnosprawność jest lepsza, czy bycie kaleką jest lepsze? Widzicie, to nie jest takie zero-jedynkowe. Nie można powiedzieć, że sprawność jest zawsze dobra, niesprawność jest zawsze zła. Wreszcie inny przykład. Życie jest dobre, śmierć jest złem. Tak myślimy? No przecież jak nasze życie jest chociaż troszeczkę zagrożone, jak gdzieś tam nam lekarz coś powie, że panie, może jeszcze tylko ze 35 lat pan pożyjesz, to już się tak martwimy, oj, tylko 35 lat. I co potem? Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. Śmierć zyskiem. Co się święty Paweł najadł? Albo czego się napił, że coś takiego napisał. Nam nie pasuje do naszego zero-jedynkowego myślenia. To zupełnie jest jakieś wywrócenie. Śmierć jest zyskiem? Może śmierć dziadka jest zyskiem dla wnuków? ale na pewno nie śmierć dla mnie jest zyskiem, myśli człowiek o zero-jedynkowym myśleniu. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Być z Chrystusem to daleko lepiej. Wierzący człowiek mówi, myśli tak. Nie myśli w kategoriach takich, śmierć jest ojojoj, a kysz, zmoro jedna. Ja chcę żyć, żyć. W objawieniu świętego Jana w 12 rozdziale czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Jest mowa o Bożych świadkach, o ludziach, którzy myśleli po Bożemu. I oni nie myśleli w takich kategoriach, żeby wszystko zrobić, żeby ochronić swoje życie, że nawet byliby gotowi się zaprzeć i wiary w Boga, żeby tylko życie zachować. Oni tacy nie byli. Oni mieli szersze myślenie. Więc Biblia szerzej otwiera nam oczy na te sprawy. I mówi nam na przykład tak, że przykrości czasem mogą okazać się w naszym życiu dobro. Chociaż nasze myślenie, takie czarno-białe podejście, mówi, że przykrości są złe. Kto chce przykrości? Nie lubimy przykrości. Przeklinamy przykrości. Odganiamy przykrości. Idziemy tam, gdzie nas spotkają przyjemności. Tam, gdzie nas spotka jakaś przykrość, nie idziemy. Jeśli w zborze usłyszy ktoś tam jakieś kazanie, które go dotknie do żywego, to mówię, już więcej tu nie przyjdę. I odchodzi. Nie chce iść do takiego zboru, gdzie go przykrość może spotkać. Ale jak się uśmiechają ludzie, jak się witają, jak jest taka atmosfera wzajemnego podziwu, pochwały i tak dalej, no to lubimy takie miejsce. Ale Biblia mówi nam, że przykrości czasem mogą być dobre. Dobrze mi, żem został upokorzony, abym się nauczył ustaw Twoich, w Psalmie 119 czytamy. Co temu człowiekowi przychodzi do głowy? Dobrze mi, żem został upokorzony? Gdyby tu była kropka, to byśmy się dziwili. Ale on ocenia to upokorzenie jako pozytywne, ponieważ się dzięki temu nauczył ustaw Bożych. I tak, żeby się czegoś nauczyć, co jest zgodne z myślą Bożą, zgodnie z Duchem Bożym, nie z tym światem, to trzeba przejść czasem upokorzenie. Parę wersetów dalej. Wiem, Panie, że sądy Twoje są sprawiedliwe i żeś mnie słusznie upokorzył. Patrzymy szerzej. Słowo Boże nas poucza, otwiera nam oczy na to, że uciski i prześladowanie są oznaką prawdziwej pobożności, prawowierności. Pan powiedział, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Stajecie w jednym szeregu z wielkimi prorokami, gdy was prześladują, gdy wam złorzeczą w tym świecie. Uważajcie to za radość dla was, za zaszczyt. Szerzej, prześladowanie normalnie jest złe. Jak gdzieś tam na świecie prześladują chrześcijan, to powstają organizacje nawet. Głos prześladowanych chrześcijan, coś tam jeszcze i robią duży tego, żeby się wszyscy modlili, żeby ich przestali prześladować, ojojojoj, żeby ich przestali prześladować. A czemuż to? No bo zero-jedynkowe myślenie się włącza i prześladowanie jest złe. Pokój, pochwała, zaproszenie do magistratu, o to jest dobre. Razem, że po prostu świat nas uznał już, już nie czuje żadnego zagrożenia z naszej strony. Widzicie, że my jesteśmy tacy normalni. Jak nam tam ktoś powiedział wczoraj, że bardzo ładną uroczystość mieliście i tak dalej, nam się dobrze robiło, że oni nie furczeli, nie pluli na nas, nie mówili, co to w ogóle za kościół, to żaden kościół i tak dalej. My wolimy, żeby nam mówili takie dobre rzeczy, takie dobre świadectwo, że mamy w ich oczach. Lubimy to, no nie? Bo nasze zero-jedynkowe myślenie właśnie tak wygląda. Ale powiem wam, że historia Kościoła pokazuje, że prześladowanie, złorzeczenie dla Kościoła było w błogosławieństwie, było o wiele lepsze. Ja z mojego własnego życia skromnego wiem, że w latach, kiedy było prześladowanie, kiedy krewni się odwrócili, kiedy było tak po ludzku bardzo ciężko, duchowo, było bardzo dobrze. To były najpiękniejsze lata, gdy cierpiałem nawet fizycznie ze względu na Jezusa. Słowo Boże mówi, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. A więc nie można myśleć, że prześladowanie jest czymś złym. Biblia otwiera nam oczy, że ono jest dobre. Biblia też mówi nam, że cierpienie, jakie nas spotyka w życiu, może być i często jest wyrazem ojcowskiej miłości. Jeśli do Hebrajczyków czytamy, jeśli znosicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. A więc cierpienie w świetle Słowa Bożego jest często dobre. Nie chcemy tutaj zdogmatyzować sprawy i powiedzieć, tak, cierpienie jest zawsze dobre. Nie, nie zawsze jest dobre. I modlimy się, jak cierpimy, to szukamy rozwiązania. Cierpienie jest przykre, ale chrześcijanin dostrzega w cierpieniu pozytywne rzeczy. I gdy wie, że żyje cały czas jak na dłoni przed Ojcem, że Ojciec wszystko widzi, co jest ze mną i czuwa nade mną, to rozumie, że gdy posyła czy dopuszcza jakieś cierpienie, to po to, żeby mnie wychować, żeby mnie naprawić, żeby mnie skorygować moje życie. Ja mam takie świadectwo w sercu. Bartek dzisiaj o tym powiedział też, że tak widzi. I słyszeliśmy z jego ust, on też nie przeklinał tego cierpienia, tylko wykorzystał je, by wzrosnąć we wierze, by jeszcze bardziej miłować Boga. Piękne świadectwo. Biblia też nam mówi, że poddawanie nas próbie oznacza zamiar użycia nas przez Boga. Gdy przychodzi czas próby na nas i my nie lubimy takich chwil, myślimy sobie, to coś złego, że Bóg nas poddaje próbie. Nie chcemy tego, dopóki nie dotrzemy do tej tajemnicy, że jak przychodzi czas próby, to znaczy, że Bóg chce nas już używać. Cię nie poddaje się próbie jakiegoś na przykład nowego modelu samolotu w fazie wstępnej, jak ono jeszcze jednego skrzydła jeszcze nie ma i tam czegoś i nie daje się, żeby on już leciał i spróbujmy, jak on leci. Próbą poddaje się, oblatywaniu poddaje się już taki model, który jest już bliski tego, żeby można go było oddać do użytku, żeby zaczął służyć, żeby wykonywał swoją pracę. I Bóg też nie poddaje nas próbom, gdy jesteśmy we wstępnej fazie kształtowania w nas charakteru Jezusa. Ale gdy On chce już nas używać dla swojej chwały, gdy widzi, że już może Cię użyć, poddaje próbie. Poddaje próbie, czasem ciężkiej próbie, trudnej próbie. No bo tak to właśnie ma być, że trzeba się sprawdzić, dać świadectwo tego, że jesteśmy zmienieni. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Konkludując, nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a w końcu prowadzi do śmierci. Myślimy sobie, to jest proste, to jest dobre, a się okazuje potem, że to jest złe. Bo myśli moje, to nie myśli wasze, mówi Bóg przez proroka Izajasza. A drogi wasze, to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bóg uwzględnia w swoim prowadzeniu nas, uwzględnia kruchość naszych postaw, wie, że trzeba nas czasem tak pokierować, że nam to nie będzie pasować do naszego uproszczonego sposobu odbierania rzeczywistości. Taki przykład o Izraelitach, którzy wyszli z Egiptu i czytamy, a gdy Faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi Filistyńczyków, chociaż była bliższa, bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Wydawałoby się dla Izraelitów, że Bóg ich źle prowadzi, bo ich zero-jedynkowe myślenie byłoby takie, na wprost trzeba było. Co ten Bóg? Bóg nas nie kocha, wyprowadził nas tak, żebyśmy pomarli na tej pustyni gdzieś nas, ale Bóg wiedział, jaki jest Jego lud. I wiedział, że gdyby tak poprowadził prosto, oni by chcieli zawrócić. Zresztą wiemy potem, że to się w ich myśleniu pojawiło. Całe życie karmimy się przekonaniami o tym, co jest dla nas dobre. Mówimy o błogosławieństwie Bożym, życzymy sobie błogosławieństwa Bożego i mamy na uwadze najczęściej te rzeczy właśnie: zdrowie, pieniądze, przyjaciół, bezpieczeństwo. Co jeszcze? No różne takie dobre rzeczy, błogosławieństwa, różne błogosławieństwa, żebyśmy byli zawsze na górze, na wozie, a nigdy pod wozem, żebyśmy byli zawsze głową, a nie ogonem, jak to jest tam w Mojżeszowej 5, 28 rozdziale. Tak właśnie kształtuje się nasze myślenie na temat tego, co jest dla nas dobre. I sądzimy, że dobrze wiemy, co jest dla nas dobre. I nikt nam nie będzie mówił. A to Słowo Boże mówi, któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień. Któż może wiedzieć? Bóg wie, co jest dla nas dobre. On wie, co jest dla nas dobre. Bo On jest wszechwiedzący, a my jesteśmy ograniczeni tym zero-jedynkowym myśleniem, zawężonym punktem widzenia. On dobrze wie, co jest dla nas dobre. I dlatego prawdziwy chrześcijanin bezgranicznie ufa Bogu. Co do swojego życia, co do tego, co się będzie działo jutro, co się dzieje w tej chwili, bezgranicznie ufa Bogu. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. Psalm 27, werset 3. Nieraz doświadczymy niespodziewanego, złego w naszym odczuciu obrotu spraw. Nieraz się tak dzieje. Się nagle zmieniają okoliczności i myślimy, tragedia, coś złego się dzieje, ojojoj, ratujcie. Nieraz będzie się nam wydawać, że dzieje się nam krzywda, że to wielka krzywda nas spotkała. A prawda jest taka, że nieraz to, co gorzkie, jest dla nas dobre, a to, co słodkie, złe. Jak robią truciznę, to najczęściej robią ją słodką. A prawda jest taka, że nieraz odczuwalna krzywda w rzeczywistości jest dla nas wielkim dobrem. To, co nas tak boli, to, co nas tak za gardło chwyciło, w rzeczywistości jest dla nas dobre. Bo wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Więc dlatego bardzo ważne jest, przyjaciele, żeby się upewnić, że żyjemy w miłości do Boga. Że żyjemy według tego największego przykazania, by miłować Boga z całego serca, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli. Trzeba się co do tego upewnić, bo wtedy Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z nami. Trzeba się upewnić, że należymy do grona Jego powołanych, a nie można być inaczej powołanym, jak przez wiarę w Jezusa Chrystusa. poza Jezusem Chrystusem nie ma Bożego powołania, nie ma synostwa Bożego, nie ma dzieciństwa Bożego. Więc gdy się upewniasz, gdy jesteś pewny, że miłujesz Boga, że żyjesz w tej miłości, gdy upewniasz się, że należysz do grona Jego powołanych, to możesz podnieść głowę, nie możesz się uśmiechnąć poprzez łzy, nawet gdy jest bardzo źle po ludzku, gdy ci wszyscy współczują i użalają się nad tobą, ty możesz podnieść głowę i powiedzieć: dziękuję ci Boże, bo ci ufam. Możemy jak prorok Habakuk, wbrew naturalnym odczuciom, radować się w Panu. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, na winoroślach nie ma gron, zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia, w ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła, czyli całkowita bryndza, niepowodzenie. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Możemy, gdy szerzej popatrzymy, gdy ufamy Bogu, bo to się możemy radować, bo odkrywamy, że z niejednej przykrości może wyrodzić się coś pięknego i dobrego. I pytam, czy stać cię na taki poziom zaufania do Boga? Czy w tych takich różnych, trudnych sytuacjach stać cię na to, żeby ufać Bogu? Nie popadać w takie stany rozpaczy, użalania się nad sobą, jak ten świat? Czy cię stać na taki poziom zaufania Bogu? 5 lat temu powstała piosenka pod tytułem Błogosławieństwa, Blessings, napisana przez Laurę Story. Mamy polskie słowa tej pieśni, a za chwilę jej nawet posłuchamy. Błogosław, Panie, Twój pokój daj. Pociesz rodziny i ochraniej we śnie nas. Daj uzdrowienie i bogactwo daj. Niechaj Twa potężna dłoń cierpienie zmniejszy nam. Modlitwy te Ty, Boże, dobrze znasz, lecz Ty w miłości chcesz nam rzeczy lepsze dać. My się tak modlimy. Bóg wie, słyszy je tysiące razy każdego tygodnia. Ale Bóg chce nam lepsze rzeczy dać, bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. Mądrości chcemy, by głos Twój znać. Krzyczymy w złości, gdy Cię nie czuć blisko nas. Wątpimy w dobroć i w miłość Twą, jakby w słowie Twym obietnic wciąż nie było dość. Błagania te wciąż, Boże, słyszysz Ty. Dopóki wiara, by ufać Ci. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. I może ten życia test tak naprawdę łaską jest. Gdy bliscy zdradzą, a noc zwyciężać zdaje się, ból przypomina, że to nie jest to, nie tu jest nasz dom. To nie jest nasz dom. Bo może Ty błogosławisz w deszczu, a zdrowie przyjść ma poprzez łzy. I może aż 1000 nocy nie spać mam, by poznać, że to Ty. Może największe z mych porażek albo życia ból, co trwa, są, bym zobaczył pustkę, której świat wypełnić nie ma szans. I może ten życia test, najcięższa noc, czy sztorm, czy deszcz, tak naprawdę łaską jest. Posłuchajmy tej piosenki, a potem będziemy się modlić.
Błogosław, Panie, Twój pokój daj. Pociesz rodziny i ochranie we śnie nas. Daj uzdrowienie. Cięższa noc, czy sztorm, czy deszcz.